proszę panów, miło się spotkać w takim męskim towarzystwie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bywałem na Tatonecie, dwa razy byłem już. I bardzo mi się podoba ta w ogóle idea, żebyśmy mężczyźni próbowali odbudować, można powiedzieć, jakiś etos mężczyzny, bo wiemy, że w dzisiejszych czasach no jest taka kampania, która trwa już kilkaset lat. To jest ten feminizm, który zaczął się od tego, że faktycznie kiedyś kobiety miały gorszą sytuację, może patrząc tak współcześnie oczywiście niż mężczyźni, po czym no, wydaje mi się, że wahadło przechyliło się w drugą stronę. Ja można powiedzieć tak, ja jestem wykładowcą na Wydziale Zarządzania i obserwuję, jak mniej więcej podchodzą do swoich obowiązków panie i panowie, i muszę z przykrością stwierdzić, tu kolega mój chyba też potwierdzi, że panowie są niestety do tyłu. To jest po prostu jakiś taki kryzys męskości, kryzys mężczyzny. I zresztą panowie chyba wiecie o tym dobrze i dlatego się tutaj spotykacie. Także bardzo dziękuję za zaproszenie. No, miłą mi niespodziankę zrobili prowadzący, bo również naszą książkę tutaj zaprezentowali. Ja bardzo chętnie oczywiście podpiszę, jeśli ktoś będzie sobie życzył. To jest taka książka, w której my, można powiedzieć tak, otwieramy swoją duszę, krótko mówiąc. Także żeby tak się... Dlaczego? Bo my od pewnego momentu, mówię, traktujemy się jak wywołanych przez szereg do dawania świadectwa w pewnym sensie odpowiadania na pytania. I staramy się na te pytania odpowiadać tak jak najlepiej umiemy. Ja rozmawiałem dzisiaj tutaj z organizatorami. Mówiłem, że moje wystąpienie nie będzie miało charakteru jakiejś konferencji, chociaż parę słów, może to nie będzie parę słów. Ile w ogóle mam czasu? Całość godzinkę, tak? No, bo to zależy od tego, jak... No, w każdym razie ja chciałem tak wprowadzić raczej do dyskusji, ponieważ... Ja uważam, że nie lubię referatów na temat wychowania, natomiast lubię dyskusję, ponieważ moim takim podstawowym założeniem jako wychowawcy i również dziecka, które dorastało, było wychowywane, jest to, że nie ma reguł wychowania, w związku z tym nie uczy się zasad wychowania. Można tylko różne aspekty wychowania naświetlać i dyskutować, biorąc za każdym razem, można powiedzieć, pod uwagę uwagi, jakie są, ale w kontekście tego, co ja sam mam, z kim mam do czynienia, bo jak państwo wiecie, każdy człowiek jest inny, aczkolwiek mamy pewne wspólne cechy i trzeba znaleźć jakąś taką zdrowy punkt zaczepienia między tym, co jest w moim dziecku indywidualne, w związku z tym, czy w nas samych, bo tu temat jest kształtowanie mężczyzny, to się nie ogranicza tylko do wychowania dzieci, to jest również kształtujemy swoje postawy męskie, chyba do śmierci, jak sądzę. Więc także, co jest takiego indywidualnego, że nie mogę stosować jakichś określonych zasad, a co, z czego warto skorzystać. I to, z czego warto skorzystać, to niekoniecznie musi pochodzić od uczonej osoby. To niekoniecznie musi być naukowe opracowanie. Ja mówię na temat żywienia i wychowania, nauka tak naprawdę niewiele ma do powiedzenia. Jest to troszeczkę kontrowersyjne, ale ja w swoim życiu wielokrotnie już, można powiedzieć, przekonywałem się, że pewne zasady takie, które mają charakter mniej lub bardziej naukowy, no nie mają zastosowania. Dlaczego? Bo można powiedzieć, punktem wyjścia do całych rozważań o wychowaniu jest to, że wychowuje się serce. To znaczy my mamy po prostu wychować kogoś, wychowywać kogoś dlatego, bo go kochamy, bo chcemy, żeby wyrastał, tak, ja to często mówię, na mądrego, dobrego i zdrowego człowieka. To jest szczególnie właśnie dla chłopców ważne, żeby mieli świadomość, że od najmniejszego, że jednak mają jakieś zobowiązania wobec świata, że oni muszą być mądrzy, muszą być dobrzy, ale muszą też być zdrowi. To ten trzeci element no, jest taki bardzo, bardzo praktyczny, a te dwa pierwsze mają charakter ogólnej idei. Także ja myślę, że w tym jeśli tak podchodzimy do wychowania, zresztą ja mówię często, że wychowanie to nie jest proces nagrywania jak na taśmie jakiejś mądrości młodemu czy troszkę już nawet starszemu człowiekowi. To jest proces interakcji. My wychowujemy dzieci, dzieci przy okazji nas wychowują. Dziecko bierze ze świata to, co uważa za właściwe dla siebie w danej chwili, nawet to najmniejsze. Filtruje. Nie nagrywa się żadnej zasady życiowej, niczego nie można wtłoczyć na siłę. Każdy człowiek jest indywidualnością i w ramach tej swojej indywidualności wybiera sobie to, co uważa, że mu odpowiada. No, natomiast rolą rodziców jest to, żeby wybierało dziecko to, co my chcemy, co uważamy za wartościowe. No ale oprócz nas jest jeszcze szkoła, to jest drugi taki punkt, drugi węzeł wychowawczy. Trzeci węzeł to jest jeszcze Kościół. W naszym przypadku wszyscy tu jesteśmy ludźmi wierzącymi i mamy zaufanie do Kościoła jako instytucji również wychowawczej. Kościół uczy wprost przez czytanie fragmentów Pisma Świętego, z którego można się dowiedzieć, każdy sobie może wydedukować, co to znaczy mężczyzna. Szczególnie, zaraz tutaj chciałem parę słów jeszcze powiedzieć na ten temat, ale oprócz tego jeszcze są kazania, są lekcje religii w szkole, które też możemy zaliczyć do oddziaływania Kościoła. No i jest jeszcze ten czwarty węzeł, to jest, ja to nazywam ogólnie podwórkiem. To znaczy to, co wpada do naszych dzieci i do nas również, nawet w starszym wieku, z otoczenia, czego tak nas zdrowy rozsądek nie bardzo byśmy chcieli, żeby z tego coś zostało. To są te wszystkie idee, które zagrażają człowiekowi, szczególnie młodemu, no kusząc jak ten szatan w raju. Kusząc w różny sposób. I ja uważam, że w tym czworokącie, w tych czterech węzłach, my jako rodzice, bo tu chyba jesteśmy jako rodzice, ale chyba też jako wychowawcy, nie powinniśmy się bać podwórka. Podwórko jest dla nas wyzwaniem. Dlaczego? Nie można nikogo wychowywać w izolacji od oddziaływań świata. Dlatego ja uważam, że myśmy powinni po prostu przyjąć fakt, że młody człowiek, dziecko podlega różnego rodzaju oddziaływaniom takim, których byśmy nie chcieli. No, niezależnie od nas, od czegokolwiek, na takiej samej zasadzie jak przyroda podlega cyklowi klimatycznemu, że liście opadają w jesieni. Możemy z tego powodu płakać, ale tak jest. I natomiast ja uważam, że powinnością rodziców, w szczególności właśnie ojców, jest przerobienie tych oddziaływań na szczepionkę, znaczy na coś, co uodporni człowieka. Jeśli, albo może jeszcze tak bardziej dogłębnie spowoduje, że dziecko będzie wybierało świadomie to, czym chce być, a nie będzie po prostu tylko i wyłącznie kształtowane przez jedną stronę. Ja sam tak, można powiedzieć, ja byłem w licznej rodzinie wychowany, bo u nas było sześcioro dzieci i rodzice wychowywali tylko i wyłącznie przez taką interakcję codzienną. Nie było lekcji wychowania w domu, tylko po prostu się zwracało uwagę na błędy. Zwracało się, komentowało się dobre zachowania, złe zachowania. I ten proces wychowawczy, ja uważam, że był przeprowadzony w sposób idealny, mimo że moi rodzice nie mieli żadnego przygotowania pedagogicznego. Także i oczywiście, że podlegałem też tym oddziaływaniom i w kontakcie, to znaczy jedna rzecz jest tutaj najważniejsza w całym procesie wychowawczym, ja przepraszam, że mówię ogólnie, a zaraz przejdę do mężczyzn. W tym całym procesie wychowawczym jest jedna rzecz najważniejsza i to też chyba jest głównie rola ojców, rozmawiać. To znaczy trzeba przyzwyczaić dzieci do tego, żeby ze swoimi sprawami przychodziły do rodziców. żeby osiągnąć taki skutek, to trzeba mieć w sobie dyspozycyjność. To znaczy być do dyspozycji dziecka. Ja zwracam na to uwagę jeszcze moim dzieciom, bo sam miałem to jakoś dziwnym trafem we krwi. Że jeśli przychodziło takie dziecko, które ledwie chodzi, szarpie mnie za nogawkę, coś chce, to ja przerywam swoje zajęcie. Mówię, a czego chcesz? A to i to i to. To dobrze. To albo daję od razu, jak tam coś. Albo też mówię, słuchaj, skończę tutaj i zaraz podejdę. To jest taka, według mnie, fundamentalna, że tak powiem, no, zasada wychowawcza. Ja mówię, nie ma zasad, ale to jest taka ogólna zasada. Ja uważam, że w ten sposób buduje się więź między dzieckiem i rodzicem. Tę więź, która pozwala, że wtedy, kiedy przychodzą kryzysy, kiedy dziecko, no, powiedzmy sobie, no, w internecie zobaczy coś, czego nie powinno, co być może nawet go porazi, to przyjdzie do mnie. Przyjdzie do mnie z problemem. Nie będzie się bało. Nie będzie się bało przyjść. Jeśli się nam uda nawiązać tę więź i utrzymać ją, no, powiedzmy sobie, no, najlepiej do końca życia, no, ale co najmniej do tego 20 roku, to wydaje mi się, że będziemy w stanie dużo swoim dzieciom pomóc. Bo tak naprawdę my tylko pomagamy dorastać. No, ta pomoc jest bardzo ważna, ale ona jest pomocą. Będziemy w stanie dużo dzieciom pomóc. I jeszcze jedna taka ogólna sprawa w tym procesie wychowawczym. Można powiedzieć, jest taka triada pojęć. To są wartości, normy i granice. Wartości, normy i granice. Ja mówię, że sam fakt, że my odczuwamy wartości wyższe, jest dla mnie jest osobiście dowodem na istnienie Pana Boga. To znaczy, mnie nie trzeba lepszego dowodu. My mamy ukształtowany mózg w ten sposób, że jest zdolny do uczuć wyższych. I to jest to właśnie to dla mnie i stworzył Bóg człowieka na obraz swój i podobieństwo, że my odczuwamy potrzebę wartości. Potrzebę wartości. Natomiast jak zapytamy, co to są wartości, no to czasami trudno powiedzieć, bo to są pojęcia abstrakcyjne. To jest dobro, solidarność, odwaga, miłość i tak dalej, i tak dalej. Już nawet nie będę tu wymieniał. Jest taka ankieta GUS-u, która pyta o te wartości. Tam jest wymienionych chyba 12. No i wśród nich jest też również wiara. Wiara. Ja uważam, że wiara jest wartością nadrzędną, bo wiara spaja wszystkie wartości w jeden system. Bez wiary w to, że nam są potrzebne wartości, które tworzą system, w zasadzie wartości, wyznawanie wartości staje się kaprysem. I no, oczywiście, że na ogół ludzie no, nie odchodzą od wartości bardzo łatwo, ale dlatego, że tak naprawdę jest mało ludzi niewierzących, tylko wierzą w coś, co spaja te wartości. Ja uważam, że te. I dlatego wydaje mi się, że uświadamianie dzieciom, a potem również i dorosłym ludziom, że wartości są ważne, że one nam bardzo pomagają w życiu żyć. Bo ja twierdzę, że Pan Bóg dał nam te właśnie uczucia wyższe po to, żeby nam było lepiej żyć, żebyśmy wiedzieli, do czego zmierzamy. I uświadamianie dzieciom to buduje taką ogólną, można powiedzieć, taki background. No, szczęśliwego, no nie, po prostu ja uważam szczęśliwego życia. Natomiast implementacja tych wartości następuje poprzez normy. I my musimy formułować, na jakiej zasadzie, w jaki sposób przestrzegamy wartości. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, to znaczy musisz wierzyć. Musisz być wierzący, musisz czuć, że nadrzędna wartość, pierwsze przykazanie i tak dalej, i tak dalej. Czyli normy nam określają wyraźnie. I tutaj w tym procesie wychowawczym ja uważam, że taką fundamentalną sprawą, celem wychowania jest nauczenie bezwarunkowego szacunku do wartości. Bezwarunkowego szacunku, czyli do wartości i norm. Znaczy uznania, że normy są po prostu niekwestionowalne. Bo proszę Państwa, mówi się tak, że najlepiej wychowuje się przez dobry przykład. Fajnie jest, tak. Tylko co zrobić, jeśli ktoś na przykład no, nie ma takiej aż dobrej natury i no, nie przestrzega wszystkich norm. No różnie, jesteśmy wszyscy grzeszni. Normy są po to, żebyśmy wiedzieli, jaki kurs mamy trzymać. To nie jest tak, że my musimy według norm działać, bo my mamy wpisaną grzeszność, czyli po prostu wykraczanie poza normy. Mamy wpisane własną naturę i po to się spowiadamy, że nam się nie udaje tych norm utrzymać. I to trzeba uświadamiać, że absolutnie szacunek do norm, do wartości, a przez to również do norm, to jest, wydaje mi się, coś, co myśmy powinni od najmniejszego dzieciom wdrażać. Wprawdzie możesz tutaj pobrykać, ale normą jest, że trzeba uszanować to, że na przykład mamy gości i w związku z tym tak za bardzo hałasować nie trzeba. To jest norma, tak? Ale ty możesz pobrykać troszeczkę. Pod warunkiem, że zmieścisz się w pewnych granicach. Czyli trzeba nałożyć również i granice. Czyli granice to jest coś takiego, co pokazuje, co powinno pokazywać człowiekowi, jak silnie może się odchylać od norm, żeby jeszcze zachować, można powiedzieć, tę normę ogólną, bądź porządnym człowiekiem, bądź dobrym człowiekiem. Bo jak powiedziałem, w procesie wychowawczym musimy też, ja osobiście jestem zwolennikiem takiego realizmu. Ja nie jestem, to można tutaj się ze mną nie zgadzać. Ja mówię, że ja nie chcę tutaj wykładów robić na zasadzie, że uczę czegoś, tylko ja się dzielę swoimi refleksjami. I moje refleksje są takie, że proces wychowawczy w domu do tego roku 18 to powinno być przygotowanie do realnego życia, a nie do utopii. Czyli jest realne życie, w tym realnym życiu są różne sprawy i ten realizm życia uzewnętrznia się w tym również, że czasami rodzice też nie zachowują się jak trzeba. Tak? Ale jeśli rodzice cały czas podkreślają, no to tak, no nie udało nam się utrzymać normy czy zachować tak jak trzeba, ale norma jest święta. Czyli my też błądzimy, tak? My też nie jesteśmy ideałami. Jak ja mówię, jeśli ja w dzieciństwie, mama, 6 nas było, więc mama no miała co robić i od czasu do czasu jakimś tam pasem się oberwało. Jeśli nie zasłużyłem, bo coś przypadkiem się stało, to uważałem, że to jest krzywda. I buntowałem się, dorosłem, stwierdziłem, że nie jest to krzywda, chociaż teraz już nie wolno pasa używać, ale zwracać uwagę można na to, że między innymi jedną z norm jest też szacunek do rodziców. Więc rodzice też mają prawo do świętego spokoju i też mają prawo do tego, żeby dzieci im za bardzo nie dokuczały. To jest wszystko, ja mówię, to wszystko jest, można powiedzieć, wzajemnie powiązane, te wszystkie takie jakieś, można powiedzieć, wskazówki, czy co, wzajemnie muszą być powiązane ogólną ideą, że to wszystko musi być zrobione z miłości. Miłuj bliźniego jak siebie samego. Więc rodzice muszą miłować dzieci, ale też nie mogą po prostu sobie pozwalać chodzić po głowie. No więc, także wartości musimy nauczyć szacunku do wartości, musimy przede wszystkim te wartości hierarchizować, bo człowiek ma zdolność do odczuwania wartości przyrodzoną, zaszytą hardware'owo w mózgu, ale wychowanie te wartości precyzuje i hierarchizuje. I rola nas jako rodziców chrześcijańskich, wierzących jest, żeby te wartości były kształtowane, hierarchizowane w duchu chrześcijańskim. Bo można również i niechrześcijańskim to robić. W duchu chrześcijańskim. Za nimi idą, jak powiedziałem, normy, wartości, normy i na końcu ograniczenia, które pokazują, co to znaczy być jeszcze w porządku. No nie ideałem, ale jeszcze w porządku. Więc ja myślę, że obowiązek pokazywania ograniczeń i nakładania ograniczeń nieczęsto albo często kwestionowany w naszych czasach. Dzieci się buntują. Dzieci, szczególnie takie już troszeczkę dorastające, buntują się przeciwko nakładaniu ograniczeń, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te ograniczenia muszą być nałożone. Czyli absolutny szacunek do normy i ograniczenia, które uświadamiają, że życie jest, no, można powiedzieć, takie jak jest, ale granic przekraczać nie wolno. I wśród tych granic, które przekraczać nie wolno, wśród tych norm musimy dzieci wdrażać do odczuwania hierarchii wartości. Są wartości, są normy fundamentalne. Ja tutaj takim swoim doświadczeniu wychowawczym bardzo zwracałem uwagę na to, żeby nie doprowadzić do inflacji norm. Jeśli się za dużo norm nakłada, to następuje inflacja norm. Więc trzeba bardzo starannie podkreślać, które normy są najważniejsze. I dla mnie, i to dzieci nasze były tak wychowywane od samego początku, najważniejszą normą była religijność. Taką normą. Musisz chodzić do kościoła po prostu. Musisz mieć kontakt. Musisz mieć kontakt z Pismem Świętym, z sakramentami i tak dalej. Również i z Eucharystią. Musi się. To jest taka podstawa. Dla mnie to jest podstawa. Bo jak powiedziałem, największą wartością jest wiara. Wiarę trzeba żywić. Więc i tu jest problem zawsze, czy tę normę wdrażać na siłę już od najmłodszego, czy też poczekać, aż dziecko dorośnie. Nie ma reguł, proszę Państwa. Ja jestem zwolennikiem, żeby dziecko od trzeciego roku życia już uczęszczało na niedzielną mszę świętą. Ktoś inny może uważać, że to jest za wcześnie. Ale na pewno wtedy, kiedy już w przedszkolu, czy ma lekcje religii, to już do kościoła powinno chodzić obowiązkowo. No więc oprócz tego są jeszcze inne normy, które za tą normą stoją bardzo wysoko. I do tych norm, które ja osobiście swoim dzieciom zawsze bardzo akcentowałem, dając im wysoką rangę, to jest norma szósta. Proszę Państwa, szósta. Dlaczego? Bo z nią się wiąże odpowiedzialność za nowe życie. Więc norma szósta jest niezwykle ważna. I to Kościół zresztą podkreśla zawsze od wieków. Także i tutaj jest potem, oczywiście do tego dochodzą, nie będę tutaj po kolei może wymieniał, można było powiedzieć, że normy powinny być hierarchizowane według kolejności w dekalogu. Też można tak przyjąć. Więc także to są takie zasady ogólne. Natomiast pozwolę sobie przejść teraz do tematu właściwego. Jak w tym wszystkim widzieć specyfikę wychowania mężczyzny, kształtowania mężczyzny. Otóż, proszę Państwa, ja przyznam, że ja byłem entuzjastą wychowania. Miałem troszkę ułatwioną rolę, bo myśmy mieli dzieci 8, najpierw 72, potem 80, potem 88 i też te 88 to właśnie 91, bo trzecie dziecko jest adoptowane. Więc także można powiedzieć, że miałem ten luksus, że mogłem realizować swoją pasję, bo dla mnie było pasją po prostu rozmawianie z dziećmi. I poświęcałem tym dzieciom bardzo dużo czasu. Więc także jestem tutaj dość specyficzny. Więc wtedy, kiedy ja zaczynałem być ojcem, to się tak zastanawiałem, jak święty Józef wychował Pana Jezusa. To był dla mnie taki wzorzec. Teraz święty Józef jest moim szczególnym patronem, bo święty Józef jest szczególnym patronem ojców dzieci adoptowanych. Więc i ja się już wtedy zastanawiałem, jak święty Józef to zrobił, że wychował człowieka tej klasy. Oczywiście wiadomo, że Pan Jezus był również Bogiem, więc, ale jednak mimo wszystko rola był również człowiekiem i na pewno miał różne tam też historie. Więc starałem się, nic na ten temat Pismo Święte nie mówi, niestety. Nic na ten temat nie mówi, więc trudno jest powiedzieć, ale wyobraźnia podpowiada, co trzeba robić, żeby, można powiedzieć, stworzyć człowieka, który będzie mógł być uważany za prawdziwego, jak się to mówi, mężczyznę. Ja w pewnym sensie muszę tutaj wspomnieć, że jest taka teraz tendencja, żeby umniejszać rolę genetyki czy natury w różnicowaniu płci. Się mówi, że płeć jest kulturowa. Oczywiście nie ma chyba tutaj wśród nas kogoś, kto by brał na serio tego typu ideologię czystą. Ja tylko jestem zawsze zdumiony, jak obserwuję maleńkie dzieci. Akurat mam wnuków piątkę i czwórka takich dość małych, więc obserwowałem je przez te ostatnie 10 lat. I jest oczywiste różnica, genetycznie mężczyzna różni się od kobiety, czy chłopiec od dziewczynki, przede wszystkim tym, że chłopcy lubią się bawić rzeczami twardymi, które trzeba poskładać albo rozebrać, a dziewczynki lubią się bawić rzeczami miękkimi, które trzeba po prostu przytulić. I to jest tak oczywista różnica. Ona wynika z, po prostu... Ja często, jak się zastanawiam nad jakimiś tam, można powiedzieć, cechami naszej natury, to staram się odróżnić te, które wynikają z biologii i z faktu, że ewolucja pewne cechy ukształtowała, od tych, które wynikają z uczuć wyższych. Bo te, które wynikają z uczuć wyższych, są absolutnie nasze, ludzkie. A wszystkie inne są również i te biologiczne są również zwierzęce. Więc proszę Państwa, więc niewątpliwie ewolucja ukształtowała tak naturę kobiety, biologię, że jest ona bardziej predestynowana do zajmowania się dziećmi, szczególnie małymi, do rozwiązywania problemów, jak ja to mówię, operacyjnych. To znaczy takich, które gwarantują, że teraz będzie co jeść. Natomiast mężczyzna biologicznie, ewolucyjnie został ukształtowany tak, żeby zajmował się sprawami strategicznymi. To znaczy, one w tej chwili, kiedyś to były to sprawy takie, że trzeba było pomyśleć, ile można wybić bizonów, żeby starczyło na następny rok. Trzeba było iść na to polowanie, tak i tak dalej. Czyli trzeba było być po prostu silnym i sprawnym fizycznie i ruchliwym po prostu. Czyli zajmować się sprawami strategicznymi. Czyli można powiedzieć tak, z punktu widzenia naszej natury, na pewno mężczyzna będzie przegrywał z paniami wtedy, kiedy zacznie się rozdrabniać na drobiazgi. Wiemy dobrze, że panie mają dużo lepsze postrzeganie wielu detali, tak, no chociażby nawet wzrokowe postrzeganie kolorów i potrafią dzielić uwagę znacznie sprawniej niż mężczyźni. Mężczyźni za to dużo bardziej racjonalnie myślą. I to nie jest dyskryminujące. To tak jest po prostu. I próba... Można powiedzieć, to znaczy moją naczelną zasadą jest tak, odkrywaj swoje talenty i rozwijaj je, a nie wymuszaj na siłę, żeby robić to, co sobie tam ktoś wymyślił albo ja wymyślę. I generalnie rzecz biorąc w tym wychowaniu, w tym naszym pomaganiu dzieciom, naszym zadaniem jest odgadnięcie, jakie te dzieci mają talenty, żeby wspierać ich w rozwijaniu tych predyspozycji, które mają, tak? A nie zmieniać tych predyspozycji. Oczywiście można zmieniać, ale mój osobisty pogląd na tę sprawę jest tak, że szkoda wysiłku na, można powiedzieć, robienie, można powiedzieć, muzyka z kogoś, kto nie ma talentu muzycznego. Niech się zajmie jakąś inną działką. Na przykład może mieć talent biznesowy albo matematyczny. I tutaj, jeśli chodzi o tą ogólną zasadę mężczyźni, kobiety, to na pewno... Wydaje mi się, że trzeba w wychowaniu wspierać to przeświadczenie, że ty masz odpowiadać za rzeczy ważne i długofalowe. Bo tak cię natura ukształtowała przez ewolucję nawet. To jest cecha, jak powiedziałem, biologiczna. Natomiast oczywiście dziewczynki nie powinny być oduczane takiej czułości zwykłej i to jest naturalne. Więc pierwsza sprawa to jest zobaczyć, jakie się ma predyspozycje, jakie dziecko ma predyspozycje. I mężczyzna powinien mieć te predyspozycje właśnie takie ukierunkowane na bardziej strategiczne. Inna rzecz jest teraz, że można powiedzieć, ktoś by mógł w dialogu powiedzieć w ten sposób, no dobrze, no ale w tej chwili to już właściwie nie ma problemów strategicznych. Wszystko za nas załatwiają, nie ma problemu wysiłku fizycznego i tak dalej, i tak dalej. I to jest według mnie niestety nieszczęście naszych czasów. Bo w spokojnych czasach tak naprawdę nie ma miejsca dla mężczyzn. Jeśli sobie mężczyźni sami tego miejsca nie zdefiniują. I to, co tutaj panowie robicie, spotykając się tutaj razem i szukając pomocy w Duchu Świętym i w tej religijności, to jest, uważam, niezwykle cenne. Dlatego, bo bardzo łatwo jest zgubić sens męskości w sytuacji, kiedy załatwia się właściwie głównie zagadnienia operacyjne, w związku z tym lepszymi szefami są panie. Tak? Robi się mnóstwo różnych drobnych rzeczy naraz, więc panie też są lepsze. No i tak dalej, i tak dalej. Nie ma miejsca. Więc kto ma w związku z tym, co ma robić mężczyzna? Mężczyzna sobie sam musi zdefiniować swoje zadania. Sam musi zdefiniować swoje zadania i my go mamy do tego uodważnić jako wychowawcy, rodzice. Sam musi sobie zdefiniować zadania i mało tego, musi jeszcze przekonać swoje otoczenie, że ma prawo te zadania sobie definiować i je robić. Oczywiście w uzgodnieniu z małżonką, jeśli jest już potem no, w małżeństwie żyje. Tak. Czyli wychowanie mężczyzny to jest przede wszystkim przeświadczenie, że on ma co robić, że jego rolą jest załatwianie ważnych spraw. A jakie to będą sprawy, to się okaże. I że ma prawo zajmować się ważnymi sprawami w układzie rodzinnym czy w jakimś tam innym gronie. Podział na takie zagadnienia, które są bardziej długofalowe i bardziej krótkofalowe. I te bardziej długofalowe powinniśmy taką mentalność u swoich dzieci kształtować. No, druga sprawa, która też jest chyba ważniejsza dla mężczyzn niż dla kobiet, to jest kwestia odpowiedzialności. Wychowywać mężczyzn musimy do odpowiedzialności. Można powiedzieć, że kobiety mają odpowiedzialność wpisaną w naturę, ponieważ to one rodzą dzieci, to one muszą je wychować, chcą czy nie chcą, to muszą wychowywać, zresztą mają ku temu predyspozycję. Więc można powiedzieć, że kobieta mniej wysiłków wkłada w to, żeby być w porządku wobec swoich takich fundamentalnych obowiązków, jakim jest no chociażby nawet wychowanie dzieci. Natomiast mężczyzna musi to wyrobić w sobie, tę odpowiedzialność. Odpowiedzialność za swoje decyzje i krótkofalowe, i długofalowe. Odpowiedzialność za dzieci, odpowiedzialność za dom, odpowiedzialność również materialną za utrzymanie. Ja mogę być tutaj uznany za osobę niepoprawną politycznie, ale powiem, że ja zresztą to mówię często, że w małżeństwie mężczyzna pracuje, bo musi, bo on odpowiada za stronę materialną. Natomiast kobieta pracuje dlatego, żeby się lepiej czuć. Ona ma prawo do pracy, a my mamy obowiązek. I taka postawa według mnie powinna być kształtowana u chłopców już, że to oni mają odpowiadać za stronę materialną, za można powiedzieć, utrzymanie materialne. Odpowiedzialność. Z tą odpowiedzialnością jest tak, ja byłem wychowany na bardzo odpowiedzialnego człowieka, tak rodzice moi, tak jakoś nigdy nie byłem upominany, proszę sobie wyobrazić. Natomiast tylko mówiło się, ty sobie sam umiesz wyznaczać normy. Byłem porządnym dzieckiem. Ale jak zdarzyło się, że coś zrobiłem źle, to można powiedzieć, że miałem poczucie potępienia ze strony rodziców. Że oni mówili, jak to ty zaufanie zawiodłeś i tak dalej. To jest taki według mnie sposób wychowania, który ja potem przeniosłem na swoje dzieci. Zawsze mówiłem, między innymi Andrzejowi, ja był dzieckiem małym, chodził, proszę państwa, do drugiej klasy. Myśmy się przenieśli z miasteczka akademickiego na północ, tam na Biały Prądnik. A on został w szkole przy AGH, tam koło miasteczka. On chodził do tej szkoły, która jest no, przy Lea. Więc i w pewnym momencie nie byłem w stanie go odwozić. Powiedziałem, musisz jeździć autobusem. Trudno, dwie przesiadki. Ale pamiętaj, odpowiadasz za siebie. Ja nie będę cię kontrolował. Nie będę cię kontrolował, ale wiedz o tym, że od czasu do czasu sprawdzę. A jak sprawdzę i nie wyjdzie, to będzie bardzo trudno. Taką miałem szkołę. Potem z córką troszkę wyluzowałem, bo ja przyznam, proszę państwa, że ja nie odważyłbym się stosować takich twardych zasad w stosunku do dziewczynek. Natomiast wiedziałem, że chłopcu jest to potrzebne. Że on bierze na siebie odpowiedzialność. I potem po paru latach już opowiadał mi, tato, ty nie wiesz, w jakim ja bywałem towarzystwie. Nie wiesz, ja mówię, ale wierzę w to, że zachowałeś się porządnie. No tak, no bo musiałem. Bo zasada jest taka, niewolnik musi być pilnowany. Człowiek wolny ma stróża w sobie I ten stróż go cały czas widzi, nie ucieknie, nie idzie przed nim. Więc i ta zasada, że mężczyzna to powinien być wolnym człowiekiem w sensie takim, że nie musi mieć stróża. To jest też chyba zasada, która dla mężczyzn jest bardziej właściwa niż dla kobiet. Odpowiedzialność. To nie jest za darmo, bo ja tak byłem wychowany, moje dzieci też były tak wychowane, ale proszę Państwa, cenę jaką się za to płaci, ja w tej książce tam mówię zresztą też, to jest to, że dziecko traci część dzieciństwa. I tu trzeba też wyważyć, bo mówiliśmy o tych granicach. Dzieciom można postawić różne granice, tak? Różne granice. Jeśli się im postawi granice bardzo szerokie, to jest obawa, że za bardzo lekko będą traktowały normy. Jeśli za ostro, to jest obawa, że po prostu no, nie dadzą rady, nie uwierzą w to, że są w stanie się utrzymać w granicach, a to jest destrukcyjne odczucie. No więc i teraz powiedzenie komuś, sam sobie musisz wyznaczyć tę granicę. Tak, jak dziecko ma lat 9 czy 10, sam musisz wiedzieć, w jakim towarzystwie masz się jak zachować, żebyś mógł mi opowiedzieć o tym. Tak? Więc to jest taka odpowiedzialność, to jest taka męska cecha. No i teraz, no ja miałem to szczęście w swoim życiu, że moim wychowawcą w szkole, bo jak powiedziałem, to nie tylko wychowuje dom, ale również i szkoła, moim wychowawcą był mężczyzna. Miałem od pierwszej do siódmej klasy, siedem klas było wtedy wychowawcę. I muszę Państwu powiedzieć, że to też był dla mnie osobiście duży plus. Moje dzieci już nie miały tego szczęścia. Starałem się to nadrabiać im. Dlaczego? Bo jedną z takich rzeczy, które mężczyzna wychowawca mnie osobiście przekazał, to było takie bardzo praktyczne rady dotyczące no, chociażby nawet posługiwania się książką w rozumieniu zapamiętywania czy potem odtwarzania wzorów, zależności i tak dalej. Takie proste zasady. Mój nauczyciel na przykład w odniesieniu do fizyki mówił tak. Słuchajcie, możecie oznaczać jak chcecie V, S i T, ale jeśli zaczniecie, odejdziecie od tej przyjętej normy, to sobie nie poradzicie w życiu, bo nie będziecie z nikim się mogli dogadać. Taka prosta, ja uważam, że to jest przekazanie takiej zasady, to jest też, można powiedzieć, coś, co mężczyzna potrafi zrobić. Panie chyba za bardzo nie czują tego. Nie czują tego, że jak się dziecku nie wdroży takiej zasady, pilnuj standardów, będzie ci dużo lepiej. Mimo, że wydawałoby się, że indywidualizm każe akurat przez S oznaczać czas, nie? Przez V no, drogę i tak dalej. Więc można powiedzieć, że męskie widzenie świata to jest takie widzenie, które z jednej strony daleko wybiega, a z drugiej strony patrzy od razu, pyta o jakieś reguły, które ułatwią to osiąganie tych dalekosiężnych celów. I to też powinniśmy robić. No, także można powiedzieć, jeśli będziemy się stosować do tych zasad, no to powinniśmy wychować prawdziwego mężczyznę. No, kto to jest prawdziwy mężczyzna? No, ja uważam, że można powiedzieć, definicję prawdziwego mężczyzny możemy sporządzić, jeśli popatrzymy na stare westerny. Kto to jest prawdziwy mężczyzna? Facet, który jest sprawny, tak? Uczciwy, sprawiedliwy, ale sprawny, tak? I odważny. Tak? I jeszcze w dodatku, no, tak można powiedzieć, nie jest drobiazgowy. Nie jest drobiazgowy. Więc ja myślę, że przyglądając się, bo tu jest takie pytanie, kto był dla ciebie wzorcem mężczyzny, tak? To ja bym powiedział, na to pytanie bym odpowiedział oczywiście, że ojciec, bo ojciec jest przede wszystkim wzorcem mężczyzny. Jeśli ktoś ma to nieszczęście, że nie ma ojca, to ja myślę, że tę rolę powinien przejąć ktoś z bliskich, mężczyzna. Mężczyzna. Dlaczego? Bo to mężczyzna ma być tą instancją, do której ja się odwołuję, jak mam wątpliwości. Mężczyzna. No, my w naszym wychowaniu, żeby ułatwić synowi akurat, bo jednego syna tylko mamy, zrozumienie tego, że z męskimi sprawami i w ogóle chłopak to się przede wszystkim powinien zwracać do mężczyzny, moja żona powiedziała, Koniec, wychowanie moje kończy się, jak masz 6 lat, od tego czasu tata się tobą zajmuje. U nas to było o tyle w pewnym sensie wymuszone, że urodziło się drugie dziecko, no więc trzeba było się też i podzielić. Ale ta zasada, że staramy się, że tak powiem, powierzać ojcom taką szczególną opiekę nad synami. A matkom, no nad córkami. Bo jednak mimo wszystko to zrozumienie płci jest dużo większe tej samej płci. Więc żeby wychować mężczyznę, to wydaje mi się, że przede wszystkim mężczyzna powinien być odpowiedzialny za wychowanie chłopców, za wychowanie chłopca. Żeby nie było, bo w wychowaniu mężczyzny są te cechy, które widzimy w westernie. To znaczy taka twardość, odwaga, no, opanowanie emocji, tak? Takie cechy, które są, można powiedzieć, no troszkę może i może takie drugorzędne, ale też ważne. I tego się uczy właśnie poprzez no właśnie takie męskie wychowanie, które również realistyczne, takie bardziej praktyczne w sensie takim, że jak powiedziałem, no, uczy tych zasad takich ogólnych, prostych, bez kombinowania nadmiernego. No i jeszcze na koniec chciałem wspomnieć o tej mojej refleksji, no, o tym, no, przykład wychowuje oczywiście. Ja powiedziałem, że ten przykład, jeśli ktoś chce, można powiedzieć, w wychowaniu osiągnąć wiele, to musi sam być w porządku. I tyle tylko, że jak powiedziałem, no nie zawsze się nam to udaje, dlatego my nie możemy pozwolić sobie na to, żeby powiedzieć tak, słaby jestem, na przykład no lubię tam sobie, powiedzmy sobie, no, z kolegami pobalować długo, więc w związku z tym ja nie będę brał na siebie roli autorytetu. Nie, nic nas od bycia autorytetem dla dzieci obu płci, a szczególnie dla chłopców, nie zwolni. My mamy obowiązek być autorytetem. Autorytetem bez względu na to, czy uważamy, że na przykład nasze dzieci czasami, tutaj akurat są przede wszystkim młodzi panowie, ale starsi na przykład nie potrafią się posługiwać tymi wszystkimi nowoczesnymi narzędziami, co absolutnie nie przeszkadza. Ja jestem przekonany, że dzieci nie oczekują od nas kumplostwa, tylko przywództwa. Nie oczekują kumplostwa. Nie, tak samo jak dziewczynki nie oczekują, że mama była jej koleżanką. To jest pomyłka. Oczekują przywództwa. Chcą, żebyśmy byli dla nich autorytetem. Nie znamy się na tablecie. Mówię, wiesz co, ja się nie znam na tablecie, to zapytaj się kolegi, tak? Ale za to ja mogę ci odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na przykład w tym filmie występują takie, a nie inne sceny, no niekoniecznie nieprzyzwoite, ale no na przykład bardzo brutalne. O co tu chodzi w tym wszystkim? Dlaczego w szkole troszkę inaczej interpretują świat, a w kościele inaczej? Na takie pytanie ja ci mogę odpowiadać. Ja ci mogę odpowiadać na pytanie, jakie granice, jakie normy są najważniejsze. Ja dzieciom zawsze mówiłem, że w życiu trzeba pamiętać, znaczy trzeba bardzo z dużym szacunkiem podchodzić do takich norm, które stanowią pewne tabu. Nie wolno łamać tabu. Takim fundamentalnym, to są dwie sprawy, państwo wiecie. Pierwsze to są narkotyki, a drugie to jest seks. Ja powiedziałem, jeśli się złamie tabu, zakazu, to potem już nie ma, że tak powiem, tego takiego fundamentalnego hamulca. To są najważniejsze normy. Bo dokąd się człowiek trzyma twardo tej reguły nie, to może sobie tak z roku na rok coraz dalej, że tak powiem, funkcjonować. Natomiast jak złamie tabu, szczególnie narkotyczne, no to dla mnie jest to katastrofa. Dla mnie jest to katastrofa. Ja to dzieciom mówiłem, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, jakich może spotkać. Że tej normy nie mogą łamać. Absolutnie. Bo ona jest bardzo ważna. Natomiast to, że tam się zapalił gdzieś tam w toalecie, dobra, jest, przyszedł nauczyciel, poskarżył, że złapali go. W porządku, no to się mówi, no to chcesz umrzeć wcześniej, no to proszę bardzo. Nie? No, tak to wygląda. Także ja myślę, że chciałem jeszcze na koniec wspomnieć o tym co Jan Paweł II mówił w swoich wspomnieniach. Że jego nauczył religijności ojciec, Nie przez to, bo jak wiemy, mama zmarła jego wcześniej. Nie przez to, że mówił mu, módl się dziecię, proszę tu uklęknąć, tylko sam po cichu się modlił. I zaglądał tam do tego pokoju, do ojca, ojciec klęczał się, modlił. I to jest taki jeden z takich przykładów, że jak można dziecko wychowywać, mężczyznę do modlitwy, bo to jest tutaj jedna z takich rzeczy, które mogą różne kontrowersje budzić. Mówimy tak, panie są z reguły bardziej religijne albo bardziej podatne na taką religijność, no nazwijmy to modlitewną, taką przejawiającą się większą chyba chęcią do uczestnictwa w nabożeństwach. Mężczyźni nie. No z czego to wynika? No dla mnie męska religijność to jest religijność czynu. Natomiast praktyki to jest budowanie siły. To jest budowanie siły. To, co tutaj ja obserwuję z wielką przyjemnością, to jest właśnie budowanie siły, że spotykamy się wszyscy razem, jesteśmy razem i modlimy się do Ducha Świętego. No, ale jak mówię, żeby dziecko, czyli już dorosły mężczyzna, czuł tę potrzebę, że musi czerpać siłę z modlitwy, to ona musi być przez ojca właśnie w taki bardzo delikatny sposób podana przykładem. To znaczy ojciec się modli, tak? Ojciec się modli. No to tyle. Przepraszam, nie były to krótkie wprowadzenie, ale ja bardzo chętnie odpowiadam na pytania. Bo jak mówię, no nie traktuję tych swoich wypowiedzi jako pouczanie czy jakąś teorię wychowania, ale raczej jako dzielenie się refleksjami. Proszę bardzo.
Mamy tutaj taki długi mikrofon. Myślę, że pozwoli nam zadawać pytania, więc jeśli coś się u was zrodziło, to teraz jest czas, by te pytania zadać. A ja mogę pierwszy?
Proszę bardzo.
Bo to, co mi tutaj zadźwięczało bardzo mocno w tym wystąpieniu, to to, że powinniśmy mieć czas dla dzieci, tak?
Tak?
Czy możemy powiedzieć, że w wychowaniu, że miłość to jest czas? Czy można postawić taki...
Kiedyś przeczytałem taki fajny felieton, w którym ktoś tłumaczył, to chyba był chyba w naszym dzienniku nawet, że jak ktoś podchodzi do mnie i o coś prosi, ja mówię, nie mam czasu, albo ojciec dzwoni, nie, i mówi, przyjechałbyś, nie mam czasu, to znaczy nie mam czasu dla ciebie. Po prostu. To nie jest tak, że ja nie mam czasu, bo czas jest. Tylko nie mam czasu dla ciebie. Jak sobie uświadomimy ten fakt, to od razu łapiemy hierarchię wartości, dla których jesteśmy w stanie czas poświęcić. I to, co nas tutaj... Jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj, ona umknęła. My, mężczyźni, mając odpowiedzialność za utrzymanie domu, nawet jeśli mniej zarabiamy niż żona, mamy, można powiedzieć, prawo domagać się czasu na pracę. Nie wiem, czy panowie macie takie doświadczenia, bo ja mówię, nasze małżeństwo było fantastyczne, ale też się docierało i kłótnie były najczęściej w tych pierwszych latach o to, czy ja mam w tej chwili zająć się pracą, czy mam na przykład posprzątać. Nie? Bo obowiązki wobec dzieci no, wypełniałem z wielką przyjemnością i nie było na ten temat dyskusji. I teraz... My musimy mieć świadomość, że my odpowiadamy za to, że musimy sobie wygospodarować czas na pracę. To znaczy niektórzy mają pracę etatową, pracują od 8, ale jest bardzo wielu takich, że rzeczywiście ma ten czas pracy luźny. To są wszystkie wolne zawody. I nie możemy się dać wcisnąć, to tak mówię troszeczkę nieortodoksyjnie, paniom w nadmiar obowiązków, które nam uniemożliwiają wykonywanie obowiązków. I teraz w tym... pytaniu, o którym pan mówi, czas dla dzieci. Po pierwsze, ja uważam, że ja wszystkim dzieciom poświęcałem czas na zasadzie takiej, jak powiedziałem. Pierwsza reakcja jest najważniejsza. Ja muszę zauważyć, że dziecko ma potrzebę. I w większości przypadków, proszę państwa, 90% przypadków, kiedy dziecko oczekuje kontaktu, to jest 10 sekund. To jest 10 sekund. To jest odpowiedź na pytanie, to jest kłócące się dzieci, trzeba pogodzić, nie? I tak dalej. Nie? Natomiast jeśli trzeba więcej, to zawsze można powiedzieć, tak jak powiedziałem, słuchaj, tu skończę sobie zdanie, dokończę, zapiszę, już idę i zajmę się tobą. Ja, proszę Państwa, w dyskusjach ze znajomymi bardzo często ten właśnie problem omawialiśmy i mówiliśmy, no bo ja chodziłem z dziećmi grać w badmintona, po prostu jak, takie jak dokąd nie miały tych nastu lat, żeby był ruch jakiś. Jak ty znajdujesz czas? Bo zawsze miałem trzy, umownie mówiąc, etaty, czyli trzy tematy, które prowadziłem zawsze. Teraz mam sześć. Więc ja mówię, no przecież, ale przecież nawet jak ja chcę pracować cały dzień, to nie jestem w stanie. Ja muszę mieć jakiś luz, jakiś relaks. No ja ten relaks poświęcam dzieciom. I ja może nawet powiedziałbym, że byłem aż do przesady, bo jedną z rzeczy, jeśli chodzi o czas, no, dobrych parę lat, zanim się młodzi ludzie dogadają, gdzie jest przestrzeń mojej wolności, swobody, na co ja chcę tę wolność wykorzystywać. Nie? To oczywiście musi być uzgodnione. No. A druga sprawa to jest, jak dzielić, że tak powiem, obowiązki rodzicielskie, czyli jak zajmować się dziećmi, co już mówiłem. No, mężczyźni raczej chłopcami. No. Proszę bardzo.
Troszkę może jeszcze kontynuując ten wątek, bo mówił Pan o podwórku jako o szczepionce, tak? I też o tym, że na pewnym etapie dzieci wolą spędzać czas z rówieśnikami niż z rodzicami. I takie pytanie, jakie mi się rodzi, to jest pytanie o to, w jaki sposób nie utracić wpływu na dziecko wtedy, w jaki sposób utrzymać ten dobry wpływ na dziecko, żebyśmy to my dzieci wychowali, a nie podwórko. I żeby dzieci jednak ciągle patrzyły na nas jako na autorytet, a nie widziały autorytetu właśnie w koledze, w kumplu.
Tak, to znaczy ja myślę, że tutaj to nawet już powiedziałem częściowo, to postaram się jeszcze tutaj jakoś to może rozszerzyć troszeczkę. Otóż pierwsza sprawa to jest to, co mówiłem, dyspozycyjność. Dyspozycyjność, jeśli dzieci czują przez skórę, proszę Państwa, kto je kocha i kto za nie odpowiada. Ja mówię, ja z wnukami chciałem się tak bawić, tak troszeczkę jak z dziećmi, podchodzić do nich jak dzieci. Nie. Dziadek jest do zabawy, bo dziadek nie odpowiada za mnie. Dziecko to czuje. Kto za nie odpowiada? I ten, kto odpowiada, ma dużo większe uprawnienia u dziecka. Dziecko toleruje kary. To jest taka historia, opowiadała mi pewna bardzo ważna osoba, że miała taką sytuację, mianowicie przyjechał ten pan do siostry, bardzo ważna osoba, biskup. Więc i siostrzeniec, no troszkę chory był i tak grymasił, kaprysił i dokuczał wszystkim, więc on go tak w rękę uderzył. A ten mówi, tylko mama może bić Adasia. To jest właśnie, dziecko czuje, kto za nie odpowiada i ten ktoś ma dużo większe uprawnienia również sankcji, stosowania sankcji. Więc jeśli chcemy utrzymać kontakt z dzieckiem, proszę Państwa, utrzymać swój autorytet, to musimy przede wszystkim czuć odpowiedzialność za to dziecko. My musimy pokazywać mu, że my jesteśmy za nie odpowiedzialni. I ta odpowiedzialność wynika z miłości. Czyli dziecko musi być przekonane, ono to czuje, to znaczy tego nie trzeba mówić, kocham cię dziecinko, nie? Dziecko to czuje, po prostu, to nawet się nie da opowiedzieć w jaki sposób, to po reakcjach rodzica na różnego rodzaju zdarzenia dziecko wyczuwa, że jest po prostu przedmiotem miłości. I w związku z tym ta miłość potwierdza się między innymi w tej dyspozycyjności, o której mówię. Jeśli będziemy dyspozycyjni, jeśli będziemy poważnie traktować problemy dzieci. Ja to mówię, no być może, że dziewczynki to mniej troszeczkę na to zwracają uwagę, ale chłopcy chyba bardzo chcą, żeby je poważnie traktować, żeby ich problemy były poważnie traktowane, żeby nie ośmieszać na przykład tego, że on czegoś nie potrafi. Jak zmobilizować dziecko, żeby chciało się wysilić, żeby osiągnąć jakiś tam etap sprawności? Na pewno nie wyśmiewając, tylko budując go, no popatrzcie, no potrafisz, no kurczę, no jeszcze raz spróbujemy, dawaj żeż, no tutaj, a tak może i tak dalej, i tak dalej. A już takim fundamentalnym, proszę Państwa, błędem wychowawczym, ośmielę się to powiedzieć, mimo że nie jestem pedagogiem, to jest obśmiewanie problemów chłopców w okresie pokwitania. To jest po prostu strasznie duże, że tak powiem. To według mnie buduje rów między ojcem i synem. Że nie potrafi zrozumieć tych problemów wtedy, kiedy chłopcy są w trudnej sytuacji, bo no, taka to jest, wszyscyśmy przeszli przez to, nie wiemy dobrze. I w takiej sytuacji to zrozumienie rodziców tej sytuacji, nawet wsparcie, takie rozmowy, poważne rozmowy na temat przyszłości, między innymi seksualności, to buduje autorytet rodzica. Ja, proszę Państwa, mam trójkę dzieci, jedno adoptowane, więc można powiedzieć, no nie czuję się tego dziecka. Nie mieliśmy żadnych problemów w okresie tego dojrzewania takich typu buntu. Żadnych. No wszystkie sprawy omawiało się po prostu na zasadzie rozmowy. Był problem, coś w szkole nie wyszło, czy tam koleżanka dokuczyła, czy kolega się podobał, a nie zwraca uwagi. No to dziecko, córki przychodziły do mamy, a syn do mnie. Gdzieś tam potknął się, gdzieś w jakimś harcerstwie, tam gdzieś go ktoś szturchnął. Tośmy siadali i rozmawialiśmy. No wiesz, no tak jest, no tutaj trudno. No także nie możesz się tak nastawiać źle albo no domagaj się tego, co ci się należy. To jest kwestia rozeznania sytuacji. Czyli poważne traktowanie problemów dzieci i ta dyspozycyjność. I to daje według mnie kontakt. To znaczy oczywiście, że reguł nie ma, bo to są najróżniejsze sytuacje. Proszę Państwa, efekt wychowania poznajemy nie my sami, tylko nasi bliźni wtedy, kiedy kładzie się do grobu człowieka. To wtedy można powiedzieć, że był dobrze wychowany. Nie? No bo tak jeszcze nie wiadomo, jakie głupstwa mu strzelą do głowy. Nie? Także ja myślę, że wychowanie to jest tak niezwykle trudna rzecz. Niezwykle trudna, ale ma się jednak na nią sporo czasu, bo 18 lat jesteśmy z naszymi dziećmi, mniej więcej. Potem te dzieci już tak troszkę uciekają. Ja uważam, że do 25 lat jeszcze jest możliwość jakiegoś oddziaływania, ale ja na podstawie obserwacji swoich kolegów i swojej mówię, że osobowość człowieka zakrzepa w wieku 16, 17, 18 lat. Potem już tacy sami są ci moi koledzy, jak mają lat 70, jak wtedy, kiedy ja z nimi chodziłem do szkoły. Mają te same głupie pomysły albo takie same mądre pomysły. Po prostu człowiek już ukształtowany. To jest kościec. Wokół niego tylko jest już tylko mięso. I trzeba zadbać o to, żeby do tego czasu ten kościec był taki, jak trzeba. Ja, proszę Państwa, ja podkreślam często dwie rzeczy. Pierwsze, nie bójmy się podwórka. Ale czujmy się odpowiedzialni za przekształcanie tego podwórka w szczepionkę. A drugie to jest, nie bójmy się sporów domowych w obecności dzieci. To jest może nietypowe. Nietypowe, ale ja jestem, proszę Państwa, uczulony na wychowanie w jaju. W jaju. Możemy wychowywać dziecko, ukrywając przed nim, że na przykład no, są problemy, że nie możemy się dogadać z kimś, czy no, coś tam mamy, jakieś inne sprawy, czy dostaliśmy w kość w pracy. Tak? Czy chociażby nawet i te sprawy tego czasu, że za mało się... Niech te dzieci wiedzą, że w domu jest tak jak w życiu. Po pierwsze, że nie zawsze to, co słuszne, jest górą. Tak? Drugie, że trzeba się dopominać o swoje racje. Dopominać się trzeba. Trzecie, trzeba się bronić w przypadku, kiedy coś się sknociło. Więc ja mówię tak, że jak dziecko coś sknoci, to myśmy zawsze tworzyli taki układ. Ten, kto pierwszy zauważył, był prokuratorem, a drugi był adwokatem. A sędzią byliśmy razem. Żeby dziecko wiedziało, że ma również, że nie jest przyparte do ściany. To zaprzecza wszelkim teoriom wychowania, które mówią, że trzeba jednolicie, że dziecko musi mieć normę przekazywaną w postaci jednoznacznej reguły. Według mnie jest to szkodliwe. Dlaczego? Bo dziecko w ten sposób w pewnym momencie tę normę odrzuci, bo uzna, że nie jest w stanie jej spełniać, że ta norma go krępuje. Tymczasem normy są dane po to, żeby nam się lepiej żyło. Ja mówię w licznych takich wypowiedziach towarzyskich. Słuchajcie, te wszystkie przykazania to są po to, żeby nam się lepiej żyło, a nie gorzej. Zakaz antykoncepcji. No nie będę już tu wam tłumaczył, dlaczego on jest taki ważny, żeby się nam lepiej żyło. Zakaz czy nakaz uczęszczania na nabożeństwa, czyli modlitwy. No. Nakaz, przykazanie dziesiąte, ani żadnej rzeczy, nie pożądania czegoś, czego się nie może zdobyć. To są wszystko normy, które nam służą. I jeśli się tego, to się pokazuje dziecku, no popatrzcie, kłócimy się, pokłóciliśmy się, tak? Bo przyszedłem za późno, tak? Widzisz, no tak to jest, powinienem był przyjść o 4:00 po południu, przyszedłem o 4:00 rano, bo mam dużo pracy, no tak jest w życiu, no. Kiedyś powiedziałem żonie, że przyjdę wcześniej. No przyszedłem wcześniej o godzinie 5:00 rano. No bo miałem taką pilną pracę i koniec, no nie ma wyjścia. No i ja się czułem w takiej sytuacji odpowiedzialny przede wszystkim za tą pracę. Czyli w pewnym momencie mężczyzna musi zadecydować, co jest ważniejsze, praca czy dom. Ja uważam, że my takie uprawnienia mamy. Jeśli ich nie będziemy egzekwować, to nas żony porzucą, że jesteśmy dziamdziakami. Jeśli nie będziemy się umieli upominać o to, że mamy również odpowiedzialność za pracę. Więc i ja dzieciom tłumaczyłem, no wiesz, no tak jest, no wiesz, no a czemuś nie zadzwonię? No zająłem się, no po prostu nie jestem ideałem, no koniec. Zdarza się. Ja jestem zwolennikiem, żeby przy dzieciach rozstrzygać problemy życiowe. Znaczy może nie wszystkie, to jest oczywiście, wszystko ma swoje granice, ale nie unikać tego, nie bać się, że dzieci słyszą, że mama na tatę pokrzyczała. No niech pokrzyczy, niech wie, że potem sam dostanie po głowie od żony, jak coś tam nie wyjdzie w domu. I nie będzie to... Dlaczego ja miałem kilka takich przykładów, między innymi kolegę miałem, który z domu dziecka wyszedł i sam się usamodzielniał. No super gość, bardzo taki i mądry i wykształcony i w ogóle pod każdym względem miły. Rok może był w małżeństwie, nie wytrzymał, bo się okazało, że on sobie tak wyidealizował rodzinę, że potem no, nie był w stanie tolerować tego, że żona na przykład no, po prostu nie chce się jej ugotować obiadu. No bo miała zły dzień i powiedziała, a idź sobie tam kup coś, jakąś pizzę. No po prostu to jest, nie możemy idealizować dzieciom, nie możemy tworzyć utopii, tylko musimy pokazać twarde realia życia. I wtedy nie będzie zaskoczeniem to, że okazuje się, że na przykład ktoś, ksiądz zachowuje się niewłaściwie. No nie będzie zaskoczeniem dla dziecka, bo on wie, że takie jest życie, że ten ksiądz też nie jest święty, bo byśmy mieli cały kalendarz przepełniony świętymi. Gdyby każdy ksiądz zachowywał się tak, jak ludzie oczekują, no to mielibyśmy samych świętych księży. Jakoś nie ma, bo każdy jest grzeszny. I dlatego uważam, że to jajo, o którym mówię, to jest takie izolowanie dziecka od realiów życia. Ja radzę, parę razy nawet publicznie powiedziałem, za co mnie potem zhejtowali, że ja radzę młodym ludziom wtedy, kiedy przejdą wiek buntu, czyli w okolicach 18-19, przeczytać Biblię od deski do deski. Proszę Państwa, Biblia jest pełna scen, które mogą po prostu być uważane za gorszące. Ale właśnie takie jest życie. Ja mówię i w dyskusjach z kolegami często mówię, no wiesz co, no to weź proszę bardzo, otworzę ci Biblię, zobaczysz, jakie tam masz przykazania. Ja mówię, przejdź dwa rozdziały dalej. Będziesz miał inną sytuację. Będziesz musiał też, będziesz miał pokazane, jak się zachowuje bohater biblijny wobec takiej sytuacji, wobec takiej sytuacji, wobec takiej. Ja mówię, Biblia to jest, proszę Państwa, każdy fragment Biblii to jest snop światła rzucony na złożoną strukturę rzeczywistości z innej strony. Przesuniemy się troszkę dalej, inaczej widać. I człowiek musi sobie to sam ułożyć, ugnieść w swojej świadomości, jakie są jego powinności w różnych okolicznościach. Ale to jest, jak powiedziałem, dopiero wtedy, kiedy ten człowiek już jest w miarę już okrzepły. Żeby się nie przeraził, no po prostu. Także taka jest, to jest, proszę Państwa, szkoła, na której wyrosła Ameryka. Ameryka wyrosła na Biblii, bo protestanci forsowali czytanie Biblii. I dlatego oni byli religijni, a twardzi. Nie lukrowali. Nigdy nie było lukrowania w Ameryce. W Ameryce jak ktoś, proszę Państwa, się poruszy, jak go zatrzyma, że tak powiem, posterunek policji, no to natychmiast dostaje takiego strzała, że leży. Bo uważają, że jak on się porusza, to znaczy może wyjąć broń, tak? No więc po prostu i nikt z tego tytułu nie protestuje. Każdy uważa, że to za normalne. Zrobiłem coś nie tak, to mam karę i koniec. I jak nie chcę mieć kary, to muszę się zachować przyzwoicie. Ja mówię, że proszę Państwa, jest zjawisko, że tak powiem, nadmiernej aktywności ruchowej kibiców. Tak? Więc ja marzę o tym, i być może, że to osiągniemy, żeby ten kibic, który dostanie pałą od policjanta, potraktował to jako normalną rzecz. No, rozrabiam, dostałem karę, nie? No trudna sprawa. A nie żeby od razu go skarżył gdzieś tam, no bo ten policjant musi go pałą lunąć, jak w domu nie przyzwyczaili go do tego, że nie trzeba za bardzo rozrabiać. No także ja myślę, że nie ma problemów z podwórkiem, jeśli autorytetem jest ojciec, a ojciec nie musi być święty, żeby był autorytetem. Ale nie może wyśmiewać norm. Bo jeśli ojciec wyśmiewa normy, a idzie to dla takich jakichś ciemnogrodów chodzenie w niedzielę do kościoła. A wiesz co, to każdy mężczyzna ma prawo gdzieś tam se skoczyć na bok. Jeśli takie rzeczy się mówi, że ma prawo łamać normę, nie ma prawa. Co najwyżej nie może jej przestrzegać, bo nie ma siły. O, To takie jest tłumaczenie, ale norma jest święta. Podwórko wtedy staje się, proszę Państwa, szczepionką. Ja to mówię na podstawie własnego doświadczenia i naszych dzieci. I myśmy nie wysłali dzieci do szkoły katolickiej, mimo że Andrzej to jeszcze nie miał gdzie iść, bo nie było jeszcze tych szkół katolickich, chociaż były licea katolickie, ale tam ciężko się było dostać, krótko mówiąc. Natomiast już Ania, Dominika mogły iść do szkoły katolickiej, ale myśmy uważali, że może to być monokultura. Monokultura to jest wychowanie całkowicie w jednej linii, którego efekt pryska z chwilą, kiedy dziecko znajdzie się w troszkę innym środowisku i ktoś mówi, ty dewocie, co ty chodzisz do kościoła? Ja nie miałem takich nigdy obaw, że mnie ktoś w ten sposób, ja powiedziałem, chodzę, tak jest, jak najbardziej, radzę tobie też chodzić. Dlaczego? Bo ja jako dziecko małe miałem jeszcze taką specyficzną okazję, mianowicie moja ciocia była sprzątaczką i sprzątała między innymi w komitecie partyjnym. I oni tam wyrzucali takie propagandowe materiały. I ona to przynosiła na podpałkę. Wtedy nie było jeszcze innych. I ja jako dziecko przychodziłem do niej i wszystkie te propagitki czytałem. Czytałem, mogłem mieć 9 lat, 10 może. I całą tę wiedzę o tym, jak to jest, jaki to Kościół jest wredny, czarny, jaki jest ten Truman chamski prezydent. Ja nie wiedziałem, kto to jest ten Truman, nie? Oni cały czas Truman, imperialiści. No gdzie poszedłem? Do ojca. Mówię, tato, co to tutaj jest pisane? Tutaj jakichś czarnych tutaj wyzywają, że księża wyzyskują. Czytaj, ale wiedz, że to wszystko jest bujda. Bo to jest propaganda, to jest po to, żeby ludzi po prostu wprowadzić na złe drogi. Koniec. Jedna uwaga. Mogłem czytać, do dzisiaj czytam. Nowe drogi czytałem, proszę Państwa. I jestem szczęśliwy z tego powodu, bo przynajmniej wiem, kto to był Gramsci, Lukas. Wiem, że to, co się wprowadza teraz w życie, to jest po prostu ideologia, którą w latach 70. wypracowano w perfidny sposób. Wtedy traktowane to było jako teoria nowej lewicy, a dzisiaj się to wprowadza. Zniszczyć rodzinę, tak? Pierwsza zasada, zniszczyć rodzinę. Drugie, objąć urzędy, tak? I mamy dzisiaj implementację, czy nie? Więc ja to wszystko czytałem i nigdy się nie bałem, że mnie ktokolwiek sprowadzi na złą drogę. Siedzę w aucie, słucham Tok FM-u, bo w domu mam Radio Maryja, więc... Chcę mieć ogląd i wydaje mi się, że to też jest cecha mężczyzny, że mężczyzna nie może się zamykać w jednym kręgu. Ja w szkole dyskutuję, nauczyciele, była dyskusja na temat tej reformy, i mówią, proszę Państwa, jak ten, na temat między innymi tego elementarza, jak ten elementarz wygląda, tam jest napisane coś tam, że i tak dalej, i tak dalej. A ja mówię, proszę Państwa, ja się uczyłem z elementarza Falskiego po bracie, w którym jeszcze był hymn na cześć Stalina. Jakoś mi to nie zaszkodziło. Nie zaszkodziło mi to. Możecie sobie pisać, co chcecie w tych podręcznikach. Jedno mądre zdanie ojca wystarczy, żeby od razu dziecko zrozumiało, że to jest bakteria. To jest bakteria. Ona już ma ucięty łeb. I żadna bakteria potem tego człowieka nie obali. Ja mówię, to co ja mówię o tej szczepionce, to służy między innymi temu, żeby nasze dzieci internalizowały szacunek do wartości, szacunek do norm i akceptowały ograniczenia. Internalizować, to znaczy przyjąć za własne, dokąd nie potrafimy wytłumaczyć dziecku, że warto co niedzielę iść do kościoła, to jak tylko wyjdzie spod kurateli rodziców, przestanie czerpać pokarm. Bo dla mnie to jest pokarm duchowy, nie? Więc ja dotąd tłumaczyłem dziecku, jak nie chciało mu się iść, aż w końcu zrozumiał, że to jest fakt, że to jest prawda. Dotąd tłumaczyłem, że nie warto unikać noszenia tarczy, aż w końcu dotarło, że faktycznie, że to może być chlubą. Tak? Że ja jestem uczniem tej szkoły. Tak? Więc internalizować trzeba po prostu. I to jest nasza rola. Jeśli tego się nam nie uda zrobić, no to norma nie będzie przestrzegana. Oczywiście nie wszystko się udaje. Ja, proszę Państwa, mówię, ale tak naprawdę to efekt wychowania jest w rękach opatrzności. Możemy mieć różne. Ja, można powiedzieć, że miałem taką kuzynkę, do której nie docierały żadne argumenty. Żadne. Ona nie miała ojca. Była dzieckiem no, z obozu takiego. No tak, więc mój ojciec się nią zajmował. Człowiek, którego uważam za najmądrzejszego, proszę Państwa, spośród ludzi, którego spotkałem. Miał takie wyczucie i wychowawcze, i to wyczucie tych wartości, które trzeba wdrażać, a równocześnie z takim lekkim od razu mitygowaniem nadgorliwości. Nadgorliwość zawsze była tak, o, no, ale się wyklęczał, ale się wyklęczała. No, po prostu no, można powiedzieć, no to co on mnie uczy, odżegnuje od pobożności? Nie, bo wiedział, że do kościoła musimy iść. Jak jest post, to musimy odprawić sobie drogę krzyżową w każdy piątek. A w niedzielę idziemy na gorzkie żale. Ale jak ktoś wyklękiwał dwie msze w kościele, to mówi, no, wyklęczał się, wyklęczał. Panu Bogu głowę zawraca. To jest takie podejście, męskie podejście. Nie zawracać Panu Bogu głowy, tylko po prostu modlić się również czynem. To jest jedna z takich zasad. No więc także, proszę Państwa, po męsku trzeba podchodzić do sprawy. Po męsku. I te męskie akcenty ja bym cały czas tutaj akcentował. No. I nie bójmy się, naprawdę, nie bójmy się oddziaływań otoczenia. Nie bójmy się. Tylko dotąd przyglądajmy się dziecku, aż będziemy pewni, że ono jest odporne na te oddziaływania, bo nas nic nie uchroni przed tymi oddziaływaniami. Nie uchowamy się. Ja mówię, chorujemy nie dlatego, że bakterie są dookoła, tylko że my jesteśmy osłabieni. Jak organizm jest osłabiony, to choruje. Jeśli człowiek nie jest wewnętrznie mocny, przygotowany do tego, żeby konfrontować różne, można powiedzieć, komunikaty i umieć sobie znaleźć, można powiedzieć, własny ogląd rzeczywistości, jako już dorosły, no, jeśli tego nie nauczymy, no, to będziemy chorować, to będziemy po prostu zmieniać poglądy na wszystko albo nie będziemy mieli żadnych. No. A chyba nie o to chodzi. No, mężczyzna to jest taki człowiek, który również wie, czego chce i wie, jakie uznaje wartości. Także ja mówię, dwie rzeczy, które są kontrowersyjne, ja osobiście nie powiem, żebym doradzał, ale mówię, że tak też można popatrzeć. Nie unikajmy sporów przy dzieciach. I nie brońmy dzieci, nie izolujmy dzieci od świata. Jeszcze powiedziałem a propos tych szkół katolickich, więc myśmy nie wysłali dzieci do szkół katolickich, dlatego byśmy się obawiali monokultury. Bo nasze dzieci miały wychowanie religijne w domu, my się codziennie modliliśmy. Do dzisiaj się modlimy razem już z żoną, bo dzieci nie ma. Ale codziennie się modliliśmy, krótko, 5 minut, a przed modlitwą godzina pogawędki. Na zasadzie takiej całkiem luźnej. No. I w kościele dzieci uczestniczyły w tych grupach modlitewnych i tam w oazach i tak dalej, i tak dalej. Więc ja uważałem, że do szkoły wysyłam dzieci po to, żeby troszkę tego bolszewizmu poznały też. Żeby wiedziały, że są takie poglądy, nie? No bo dzieci nasze już nie miały takiego klasycznego podwórka. To był taki okres, gdy nie było jeszcze internetu, a już nie było podwórka. Ja się faktycznie na podwórku wychowywałem, bośmy wszyscy szli i graliśmy w piłę. No, teraz dzieci siedzą przy internecie i to jest to podwórka. A to był lata 90. Nie było ani już nie było podwórka, a jeszcze nie było internetu. Proszę bardzo.
Pan kilka razy powtórzył o swoim ojcu, że był niesamowitym wychowawcą. A co jak nie ma się doświadczenia ojca, który był takim autorytetem dla nas i nie ma tego wzoru i zauważa się u siebie sytuację powtarzania nawet błędów, tak? Jakichś takich zachowań negatywnych właśnie od swojego ojca, który nie był ideałem i który nie zostawił takiego właśnie dobrego przykładu, jak samemu potem być ojcem.
Tak, no więc ja bym powiedział, pierwsza sprawa to jest tak, że po pierwsze to musimy sami wiedzieć, że nie mamy prawa utracić autorytetu u dzieci. Ale autorytetu nie osiąga się tylko przez świętość, tylko poprzez wierność wartościom i wierność zasadom. Ja powiedziałem, przychodzi ojciec pijany, tak, robi awanturę, to na następny dzień powinien dzieci przeprosić w obecności matki, że zachował się tak. Bo powiedz, słaby jestem słabym człowiekiem, no zwiedli mnie koledzy. Mój ojciec, ja widziałem go w stanie wskazującym na spożycie, no może 5 razy w życiu. Ale jak mu się zdarzyło, to tak zrobił. W naszej obecności przepraszał mamę, że wyszło, że tam gdzieś koledzy zagadali się i tak dalej. Czyli nie jest tragedią, że my nie przeszliśmy. Znaczy jest tragedią oczywiście, no wszyscy dążymy do doskonałości, ale nam się nigdy nie uda. Nie jest tragedią, że nie przestrzegamy zasad, tylko że musimy mieć do nich szacunek. No pytanie, dobrze, no to jak ktoś wie o tym, że ten szacunek do norm jest najważniejszy, że to pielęgnowanie, że ta świadomość ciągłego odstawania od norm jest tą gumą, którą nas ściąga na właściwy kurs, nie? To jest ta guma, lina, której się trzymamy, nie? Niekoniecznie po tej linie dokładnie idziemy. A co zrobić, jeśli ten ojciec nie ma tej świadomości, że ma obowiązek być autorytetem? No, musi się znaleźć inny autorytet, więc i cały problem w tym, żeby to był autorytet również odpowiedzialny. Ja mówię, ja miałem naprawdę bardzo, bardzo mądrego ojca, miałem również mądrego nauczyciela. Proszę Państwa, ja byłem dzieckiem nerwowym, bo byłem bardzo uczulony na dyskryminację i nauczyciel miał takie skłonności, żeby mnie po prostu traktować gorzej. Ja, proszę Państwa, no, muszę powiedzieć od razu, że niezwykle szanuję tego człowieka, już nie żyje dość długo. Więc ja w takiej sytuacji robiłem awantury w klasie, proszę sobie wyobrazić, nie? Uczeń taki w drugiej, trzeciej klasie, który robi awantury nauczycielowi. No i potem przychodziłem go przepraszać. Mówi, nie Jasiu, nie. Ty musisz mnie przeprosić w takich samych okolicznościach, w jakich mnie obraziłeś. Więc przy całej klasie, wtedy, kiedy będzie lekcja się zaczynała, wstanie, że mnie przeprosisz. I za to mu byłem wdzięczny, bo to jest taka zasada. On mnie uczył, mówił tak, nie jest dramatem, żeś mi nawymyślał, tak, że rzuciłeś piórnikiem w ławkę, tylko dokąd nie potrafisz zrozumieć, że źle zrobiłeś i przeprosić. Jak przeprosisz, to jak będziesz musiał często przepraszać, to w końcu ci się odechce rozrabiać. To jest taka zasada. To dlaczego zachęcamy dzieci? Tu jeszcze, proszę Państwa, jesteśmy w gronie wierzących ludzi. Dzieci, szczególnie chłopcy, powinni być wręcz zmuszani do tego, żeby odprawiali wszystkie pierwsze piątki. Żeby do spowiedzi chodzili. Nie ma lepszego sposobu na utrzymanie w kursie chłopca niż częsta spowiedź. Taka jest prawda. Bo on musi tam te winy swoje wyznać dziecięce, I to mu tak przeszkadza, że w końcu zaniecha ich popełniania. Bo się nie opłaca po prostu. Więc to jest też taki bardzo dobry sposób trzymać ten kurs właśnie przez spowiedź. Więc także ja myślę, że w takiej sytuacji, jeśli zdarzy się, że ten ojciec nie sprosta zadaniu, to musi się znaleźć ktoś, nauczyciel mądry. Od tego jest szkoła. My się mamy w szkole domagać. Taki ojciec powinien się w szkole domagać. Proszę Państwa, panie dyrektorze, ja jestem słabym człowiekiem. Nie potrafię sprostać roli autorytetu. Proszę mi dać pomoc. Niech będzie pedagog szkolny. Niech się tym moim synem bardziej zajmie. Jak widzę, że sam jestem słaby. To może być ksiądz, który zaopiekuje się bliżej dzieci. Dlatego ja na przykład też taką mam też radę. Dobrą szkołą dla chłopców jest ministrantura. Dobrą szkołą. To jest świetna szkoła życia. Nawet ona daje kilka rzeczy na raz. Po pierwsze, porządne środowisko, że ten ministrant no, tak za bardzo rozrabiać nie może, bo mu nie wypada. Po drugie, kontakt stały z praktykami religijnymi. Też nie może on być przesadzony, powiedzmy sobie szczerze, ale to, co się daje ministrantom, to jest akurat w sam raz według mnie. I trzecie, proszę Państwa, też ważne, obycie z kuchnią Kościoła. To znaczy ja jako ministrant parę razy byłem za uszy wyniesiony z sakrystii, bo ksiądz się zdenerwował. No i co miałem zrobić? No poskarżyłem się tacie. A tata mówi, wiesz co, no człowiek. No, no i dlatego ja dzisiaj jak słyszę, że ksiądz się zachowuje, to po prostu się modlę za niego. I mówię temu, kto mi donosi, słuchaj, pomódl się za niego. No cóż możesz zrobić? No człowiek. No. I to obycie z kuchnią kościoła, różnie to bywa z tą kuchnią, z obyciem z kuchnią kościoła, to ja wiem, ale ja akcentuję to, co w moim życiu mi się przydało. Mnie ono bardzo dużo dało, bo mnie uodporniło na z jednej strony taki delikatny dystans do hierarchii, którą mi przekazał ojciec też, który był takim no, bardzo religijny człowiek, ale nie odróżniał biskupa od księdza wikariusza, jeśli chodzi o autorytet. Dla niego autorytetem był każdy ksiądz. Po prostu. Więc ja tę kuchnię miałem jako ministrant. Radzę dzieci pchać na ministranturę. I jeszcze jednej rzeczy uczą, też niebagatelnej, że ministrant musi występować przed ludźmi. Proszę Państwa, i to go uczy. Ja mówię, no jeśli Andrzej jest taki no, swobodny w byciu, między innymi już jako pracownik nauki, to się nabywa. Jak ktoś nie potrafi występować publicznie, no to się nie nadaje na pracownika nauki. No bo po prostu tam się cały czas staje przed ludźmi. Ministrant uczy się tego od dziecka. I dla mnie nie było problemem, że mnie ktoś tam obmawia, że źle przeczytałem czy coś takiego. No bo ja to miałem na co dzień. Na co dzień. Byłem poddany ostrej krytyce tych pań starszych przeważnie, które najczęściej chodziły do kościoła. I także radzę, to jest dobra szkoła. Mężczyzna, tam się wychowuje mężczyzna. Proszę bardzo, jeszcze można?
To może ostatnie pytanie.
Myślę, takie krótkie pytanie, jakby bym prosił o rozwinięcie takiej właśnie myśli, mężczyzna powinien modlić się czynem.
Modlić się czynem, tak? Ja Państwu powiem, nie żebym się chwalił, ale ja się modlę cały czas. Cały czas. To znaczy taką mam naturę, że mnie jest bardzo łatwo się przeswitchować. Tu mam myślę o tym swoim programie i siedzę wytężony, bo ja jestem programistą systemowym. Więc mam takie głowa pełna tych wszystkich instrukcji i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie chwileczkę, Jezu, ufam Tobie. Koniec. I dalej. Rozumiecie? Po prostu taką mam, ja uważam, że to jest bardzo dobry sposób. O mój Boże. I to nie powiedziane tak, że tylko po prostu szuka się tego oparcia w transcendencji. To jest modlitwa pracą. Że ja swój trud traktuję jako coś, co jest ofiarą moją dawaną światu. Tak traktuję. Takie mam podejście. Po prostu traktuję swoją pracę służebnie. Czyli pracuję po to, żeby pracować, a zarabiam dlatego, że pracuję. No, jak na razie mi to przynosi nie najgorsze przychody. Ale nigdy się, proszę Państwa, nie upominałem o to, żeby zapłacić. To jest to, no, u nas na uczelni to jest normalne. Robimy coś, co chcemy, robimy, oczywiście w ramach pensji, po czym ktoś zgłasza, dostaje grant i dostaje 4000 miesięcznie więcej. Tak? Po czym grant się kończy albo się przerywa i dalej robi to samo. Płacą czy nie płacą? Na uczelni tak się pracuje. No, może nie wszędzie są takie możliwości. To znaczy tak, rolnik, który sieje i pozornie wyrzuca to ziarno, nie? A potem ono mu plonuje. My mamy to w naszej pracy. I takie podejście do pracy, że ja z tą pracą służę, ono już jest modlitwą. No, no bo to o to chodzi. Modlitwa, co to jest modlitwa? Modlitwa to jest kontakt z Bogiem, tak? Kontakt z Bogiem. I ja mówię, ta modlitwa to może być jedno westchnienie, może być takie w ogóle nastawienie na transcendencję, na ten kontakt. Niekoniecznie musi być werbalizowane. Ale obok tego uważam, żeśmy powinni, można powiedzieć, podkreślać jako ojcowie i my jako mężczyźni, podkreślać znaczenie paciorków również. I to dzieciom, ja dzieciom zawsze tłumaczyłem, słuchaj, no po co ja się mam modlić, wymawiać te paciorki, przecież to jest klepanie. No. No ja mówię, wiesz co, klepanie, ale spróbuj nie klepać. Dzisiaj masz dobry nastrój, możesz sobie modlitwę układać, nie? Nawiasem mówiąc, ja nie lubię słuchać modlitw takich innych ludzi, bo to są takie bardzo indywidualne, takie od serca płynące, to jest otwarcie się duszy i dla mnie jest to takie troszeczkę krępujące, jak ktoś na przykład na adoracji sam układa modlitwę. To dla mnie to jest taka intymność, ten kontakt taki prywatny. Mówię, możesz tak robić, tak, oczywiście to jest bardzo dobre, Pan Bóg to pewnie lubi, ale Pan Bóg woli, żebyś ty odmówiła: Ojcze nasz, zdrowaś Mario, chwała Ojcu, wierzę w Boga. Codziennie. To wtedy będzie ci łatwiej modlić się swoimi słowami również. Jak przestaniesz się modlić paciorkiem, to zobaczysz, że w pewnym momencie stracisz ten kontakt, bo dzisiaj nie będziesz miała nastroju, czy nie będziesz miał, jutro się okaże, że też i tak dalej i zniknie ci. Uczucia wyższe mają to do siebie, że zanikają, jeśli nie są pielęgnowane. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, co się dzieje z małżeństwami, nawet kochającymi się, które wyjeżdżają za pracą, mąż wyjeżdża, okazuje się, że po roku on już tam ma również panią, która męża ma tutaj i bardzo serdecznie utrzymują kontakty, mieszkając razem. Po prostu zanikają uczucia wyższe, dlatego przepisy Unii Europejskiej mówią, że jak ktoś wyjeżdża za granicę służbowo, to dostaje na kontakt z rodziną raz na 5 miesięcy specjalny dodatek. Bo to jest ten okres, kiedy jeszcze ten kontakt bezpośredni nie jest zerwany. Tak samo jest z modlitwą. Modlitwa klepana to jest po prostu, ja mówię, fala nośna dla refleksji religijnej. W Radiu Maryja wysłuchuję różnych opinii na ten temat. Jak się modlę na różańcu, to czasami rozmyślam, co to znaczy zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna i tak dalej, i wyobrażam sobie tę scenę zwiastowania. A czasami sobie myślę o tajemnicy, którą odmawiam. A czasami sobie myślę o tym, jakie ja mam intencje, ale cały czas mi się myśl trzyma, można powiedzieć, to jest refleksja religijna. To jest refleksja religijna, to jest fala nośna refleksji religijnej. Jak nie ma fali nośnej, to wtedy radio nie nada audycji. Ona musi być, to klepanie jest bardzo potrzebne. Że modlę się życiem, modlę się pracą, bo taką mam naturę i ja przypuszczam, że nie każdy taką ma naturę, bo są ludzie, którzy mają taki dar, że mają takie możliwość takiego switchowania ciągłego i przełączają się na transcendencję realia. Transcendencję realia tak w kółko, nie? Ale jak ktoś ma taką umiejętność, to ja uważam, że nie musi się aż tyle modlić, że tak powiem, klęcząc na kolanach. Mężczyzna chyba powinien, to może jest cecha męska, to każdy z panów sobie rozezna w sobie, czy to mam rację, czy nie. Że męską cechą jest ta umiejętność modlenia się w biegu. I wtedy nie musimy tyle klęczeć. Powinniśmy się modlić, ale niekoniecznie na klęcząco. O, tak. Bo to tak czasami się odbiera, że jak ktoś za dużo klęczy, to takie trochę niemęskie. Ja bym powiedział, że to nie jest do końca prawda, ale przypatrzcie się na praktyki zakonników, bo to są ludzie, którzy modlą się bardzo dużo, ale oni się troszkę inaczej modlą niż zakonnicy. Nie tyle klęczą, nie? Śpiewają, gdzieś tam uczestniczą w różnego rodzaju takich ruchowych uroczystościach i tak dalej, i tak dalej. To jest taka chyba też, nie wiem, tutaj nie chciałbym niczego mówić, ale wydaje mi się, że to dlatego, że my się potrafimy modlić w tle. I o to trzeba dbać, żeby się modlić w tle. No, proszę bardzo.
To myślę, że pozostało nam bardzo podziękować, bo czas dobiegł. Myślę, że te brawa też pokazują, jak bardzo ważne było dla nas to świadectwo Pana. A ponieważ mężczyźni modlą się nie tylko klęcząc, to proponuję, byśmy teraz stojąc podziękowali Panu Bogu za ten czas, za to świadectwo, za wszystkie te myśli. Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty mówisz do nas, że Ty dajesz nam spotykać świadków, którzy dzielą się swoim życiem i swoim doświadczeniem. Dziękuję Ci, Panie, że Ty sam jesteś w stanie uzupełnić w nas braki wynikające z niedociągnięć naszych rodziców czy naszych wzorców męskości, że Ty, Panie, sam możesz w nas wykształcić mężczyznę. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty chcesz, byśmy byli ukształtowani na mężczyzn według Twojego serca i Ty chcesz, Panie, też uzdolnić nas do tego, byśmy mogli wykształcać nasze dzieci, byśmy mogli wychowywać nasze dzieci i byśmy mogli być dla siebie nawzajem też wzorcami męskości, Panie. Dziękuję Ci, że dałeś nam ten szczególny czas męskich spotkań i szczególny czas, kiedy my jako mężczyźni możemy razem stawać przed Tobą, a Ty możesz mówić do nas i kształtować w nas mężczyzn, takich jak Ty chcesz. Amen. Wbrew pozorom nie kończy się spotkanie.
Jeszcze jedną rzecz może dodam jeszcze a propos tego, bo tak w trakcie tej modlitwy mi przyszło na myśl. Mianowicie takim wydaje mi się bardzo męskim przykazaniem ewangelicznym jest: cokolwiek uczynić jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. To jest takie męskie, bo proszę zwrócić uwagę, kobiety są bardziej biologiczne. I kobiety nie są takie skłonne, żeby potraktować każdego jak własne dziecko. Znaczy, to jest być może krzywdzące dla kobiet, bo są oczywiście inne, ale Państwo wiecie, to znaczy jest Gauss, tak? I w tym Gaussie te ekstrema się różnią, a ogony zachodzą na siebie. Ale to jest takie bardzo męskie, bo to jest akurat taka męska cecha, że ja mam widzieć w każdym człowieku Pana Jezusa, a więc mam się czuć za Niego odpowiedzialny. Mam się czuć za Niego odpowiedzialny. Więc jak trzeba temu człowiekowi pomóc, to mu trzeba pomóc, a jak trzeba go ochrzanić, to go trzeba ochrzanić. Po prostu. Ja uważam, że upominanie ludzi, robienie człowiekowi, który leży w rowie, zrobienie mu awantury, to jest dobry uczynek męski. Bo my mamy obowiązek, jeśli brat twój zgrzeszy, to zwróć mu uwagę, jest napisane w Ewangelii. To znaczy, to dotyczy wszystkich płci. Także wydaje mi się, że to, cokolwiek uczynić jednemu z najmniejszych, to jest jedne z takich bardziej męskich, że tak powiem, wskazań, bo to nie jest przykazanie, tylko wskazanie ewangeliczne. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo.